Powiedzmy właśnie, na co mieszkańcy Czarnowocieja mogą liczyć na odpowiedź na jakieś pytanie, czy to będzie forma dyskusji, czy będzie...
No zwykle takie spotkanie wygląda w ten sposób, że ja coś mówię, ale staram się mówić możliwie krótko. Oczywiście no chcę przedłożyć tym, którzy przyszli, jakąś panoramę sytuacji w Polsce, ale później są pytania i tych pytań jest zwykle bardzo wiele. No staram się na nie odpowiedzieć, chociaż zwykle jest ich aż tyle, że no nie da się tego zrobić w tym czasie, który jest przewidziany na spotkanie. Ale no na dziesiątki pytań odpowiadam. Tego rodzaju spotkań odbyłem już bardzo, bardzo wiele w życiu i to będzie po prostu jedno z nich. Także i w Tarnowie tych spotkań na pewno już było wiele, nie potrafię powiedzieć, ale pierwsze w 90 roku.
A coś szczególnego ma Pan do przekazania mieszkańcom Tarnowa i regionu?
Pan, ja mam w tej chwili mieszkańcom całej Polski do przekazania przede wszystkim to, że najwyższy czas, aby podjąć działania zmierzające do zmiany tego rządu. Bo to dotyczy i Tarnowa, ale równie dobrze, nie wiem, Starogardu Gdańskiego, że mianowicie Polska jest rządzona w sposób zupełnie fatalny, że negatywne zjawiska, które istniały i przedtem, ale z którymi przynajmniej nasz rząd walczył, no dzisiaj wybuchnęły w ogóle w niebywałej skali. No, mieliśmy ostatnio takie maleńkie odsłonięcie kurtyny. Maleńkie. Pokazano w istocie margines, no ale zjawiska, które z całą pewnością występuje w bardzo szerokiej skali. No, jest sytuacja w tych głównych działach aparatu państwowego, aparatu socjalnego, które najbardziej wpływają na los obywateli, a więc służba zdrowia, oświata, cały system emerytalny, a także system pracy, budownictwo mieszkaniowe, to w istocie określa na co dzień nasz los. Przynajmniej los bardzo wielu Polaków, może wyjąwszy tych najbardziej zamożnych. No i tutaj jest wszędzie bardzo źle, jednocześnie są propozycje, żeby było inaczej. Tu można coś zmienić. A jest kwestia polityki gospodarczej, tego wszystkiego, co blokuje bardzo duży dynamizm ekonomiczny naszego społeczeństwa. To nie zostało zmienione. Jest kwestia też istotna wykorzystania środków europejskich. No tutaj można powiedzieć, że trzeba bić na alarm, bo te środki są wykorzystywane w sposób w najwyższym stopniu nieefektywny, niejasny. No i wszystko wskazuje na to, że jest to obłożone ogromnym podatkiem korupcyjnym. W różnych formach. W formie na przykład bardzo zawyżonych cen. Ale przy okazji budowy autostrad wyszło tutaj też mnóstwo różnych spraw ogromnie trudnych. Są takie kwestie, które w dużej mierze dotyczą właśnie tej ziemi. Zrezygnowano z wielu inwestycji hydrologicznych, które miały tą część Polski, najbardziej narażoną na gwałtowne powodzie, chronić. Były przygotowane, zatwierdzone w Brukseli. Zabralibyśmy się za nie, gdybyśmy dalej rządzili w 2008 roku. No. W tej sprawie albo była długa przerwa i zdecydowano się jednak, żeby je kontynuować, ale tak naprawdę nic się nie dzieje, albo po prostu w ogóle je wyłączono. Krótko mówiąc, jest o czym mówić, a przecież jest sprawa praworządności, bezpieczeństwa, zwijania różnych aparatów, które służą obywatelom. No jest sprawa tego gigantycznego kryzysu, u którego podstaw leży kryzys finansów publicznych, kryzys, który w jakiejś mierze, i my to będąc uczciwymi politykami, a nie oszustami, przyznajemy, jest kryzys światowy, ale w ogromnej mierze także, i to uderza znacznie większe niż te warunki zewnętrzne, jest to kryzys pewnego sposobu rządzenia, sposobu całkowicie nieprzemyślonego, niedojrzałego i jednocześnie obciążonego tymi wszystkimi chorobami. Także o tym będę mówił.
Jeśli nie ma być gotowy program, wtedy też Państwo rozpoczynacie już kampanię?
Nie zaczynamy kampanii, tylko bardzo często jest stawiany taki zarzut, że nie ma alternatywy. Oczywiście to jest nieprawda. No my w tej bardzo krótkotrwającej kadencji złożyliśmy już 47 projektów ustaw, a jak to się mówi, w szufladzie mamy jeszcze znacznie więcej. Ale chcielibyśmy jednak przekonać, no najpierw może tych, którzy są pośrednikami, a więc dziennikarzy, a poprzez nich opinię publiczną, że alternatywa istnieje. Że to nie jest prawda, że no, musimy popierać tą władzę, bo innej być nie może. Może być inna. Ona już kiedyś rządziła, sprawdziła się, bo te dwa lata przyniosły dobre, bardzo dobre wyniki właściwie w każdej dziedzinie. Między innymi 1 300 000 nowych miejsc pracy. Wszystkie zarzuty, które nam stawiano, okazały się po prostu akcją propagandową, za którą w kraju praworządnym ci, którzy ją prowadzili, musieliby bardzo drogo zapłacić i to zapłacić w sposób dosłowny, to znaczy zapłacić ogromne odszkodowania, takie, które być może by ich zrujnowały do końca życia. No ale niestety my nie jesteśmy państwem praworządnym. I nie możemy nim być, bo tutaj nigdy nie stworzono równowagi społecznej, a bez równowagi społecznej nie ma praworządności. A to tak na marginesie. Krótko mówiąc, chcemy jeszcze raz przedłożyć te najważniejsze propozycje, niekiedy zmodyfikowane albo uzupełnione, bo sytuacja się zmienia, pokazać, że ta alternatywa jest. Jednocześnie będziemy także podejmowali właściwą dla opozycji działalność krytyczną. No, zbliża się 5-lecie tych rządów, więc jest dobra okazja, żeby to podsumować. No i wreszcie tą konkluzją będzie wniosek o wotum nieufności.
Dla rządu.
Dla rządu, oczywiście.
Czy tak wybiegając w przyszłość, już pytając o te wybory, o region Tarnowski, ostatnio no, w regionie jakby mocne postacie można będzie rozpoznawane również w regionie tarnowskim, albo odchodzą z PiS-u, albo są wyrzucane dosłownie. I czy sam program za te kilkanaście, te 10 miesięcy wystarczy?
Panie redaktorze, no myśmy kiedyś ponosili jakieś straty, także i tutaj z powodu PJN-u i co? Pogorszył nam się wynik z tego powodu? Nie. No więc my uważamy, że następuje pewne samooczyszczenie się partii. Po części z naszą pomocą, a po części po prostu jednostki słabsze, niezdolne do no, dźwigania dużego ciężaru, jakim jest dzisiaj członkostwo i działanie w naszej partii, odchodzą. I dobrze, że odchodzą, bo później jak przyjdzie budować inaczej zorganizowaną Polskę, czwartą Rzeczpospolitą, tacy ludzie będą tylko obciążeni.
A będziecie stawiać na tych samych ludzi, czy na nowych, miejscowych?
Będziemy stawiać na bardzo różnych ludzi, będziemy chcieli, żeby nasz klub był nie tylko dużo większy, ale też i dużo silniejszy niż obecnie, chociaż i w tej kadencji nastąpiło bardzo znaczne wzmocnienie. Ale oczywiście ci nasi działacze, którzy w tej trudnej sytuacji trwają, pracują, nie mają podstaw, żeby się czegokolwiek obawiać, a wręcz przeciwnie, mają podstawę do tego, żeby oczekiwać, że zostanie to docenione.
Jeszcze Tarnowski pyta, znaczy temat dotyczący azotu, w ostatnio tutaj zarówno mieszkańcy, jak i cała Polska interesowała się tematem azotu i wykupem właśnie akcji przez rosyjską firmę. Czy azoty już są spokojne? Możemy być
no, mam nadzieję, że przynajmniej na razie są, natomiast jeśli chodzi o zasadę, którą chcemy przyjąć, to w tej chwili jesteśmy już bliscy decyzji, która będzie bardzo prosta. Prywatyzacja w Polsce się skończyła. Po prostu już tak dużo sprywatyzowano, bardzo często na rzecz kapitału obcego, że mamy tutaj z tego powodu różnego rodzaju kłopoty, zachwianą równowagę takiej pod tym względem w Polsce i poza no, zupełnie niewielkimi, no, niepotrzebnymi po prostu firmami, bo jeszcze takie bywają. Nie mamy zamiaru niczego prywatyzować, a na pewno nie mamy zamiaru prywatyzować ciężkiej chemii. Gdybyśmy rządzili dłużej, to plan konsolidacji tej części polskiego przemysłu był przygotowany i miałem tutaj nastąpić szereg zmian zmierzających do tego, żeby no, powstała pewna siła w tym zakresie. Udało się taką siłę stworzyć, jeżeli chodzi o miedź, ale to jest kwestia w dużej mierze czynników naturalnych. Natomiast w tym wypadku czynników naturalnych może jest mniej, natomiast jest duży przemysł stworzony no, jeszcze w poprzednim okresie i można z niego naprawdę bardzo dużo wyciągnąć. Dla dobra zarówno mniejszych społeczności, jak i całego kraju. Wreszcie chciałem też powiedzieć o tym, że nasze plany te na dłuższą metę przewidują nie tylko zatrzymanie prywatyzacji, ale także repolonizację poważnej części polskiej gospodarki. Oczywiście nie na zasadzie, że nie może być kapitału zagranicznego, tylko że po prostu, żeby jego udział był na poziomie dopuszczalnym. A po drugie przewidujemy też reindustrializację, czyli wsparcie rozwoju przemysłu, bo doświadczenia choćby tego kryzysu światowego pokazują, że ci, którzy mają przemysł, są w zdecydowanie najlepszej sytuacji, że nie warto dać się oszukiwać tym teorykom, że przemysł niepotrzebny, bo akurat Niemcy jakoś się nie dali temu oszukać i świetnie na tym wyszli, produkując dla ogromnej części Europy, gdzie przemysł podupadł. Krótko mówiąc, my też ten przemysł powinniśmy budować i odbudowywać tam, gdzie zniknął. Oczywiście nie jest proces krótkotrwały, ale należy podjąć działania w tym kierunku.
Użył pan premier określenia repolonizacja w kontekście tego, o co pytał, czyli o azoty. Kolega, mamy to rozumieć jako postulat renacjonalizacji przemysłu chemicznego.
Nie ma
tych gałęzi, które i tych przedsiębiorstw, które już zostały w jakiś tam sposób na rynku. Zaistniały po prostu jako części przynajmniej podmiotów prywatnych.
To nie jest renacjonalizacja, bo udział kapitału państwowego, choćby z powodów ograniczeń, jakie narzuca Unia Europejska, nie może być tym duży. Natomiast to jest repolonizacja. No, jeżeli mamy gospodarkę rynkową, to powinniśmy mieć też i poważny kapitał. I o to tutaj chodzi, chociaż w pewnych sytuacjach, na przykład przy zaawansowaniu się dalszym kryzysu banków europejskich, no może dochodzić także do aktów nacjonalizacji. O tym zresztą nawet mówił obecny premier. I w tym nie ma nic złego, chociaż nie jest naszym celem odbudowywanie gospodarki państwowej. Jesteśmy zdecydowanie zwolennikami gospodarki prywatnej, ale też zdajemy sobie sprawę, że trzeba po prostu umieć reagować elastycznie na różne sytuacje. No nie jesteśmy ludźmi, którzy mają taki doktrynalny napęd prywatyzacyjny. No, my uważamy, że lepiej jeździć francuskim, świetnym, bezpiecznym i bardzo szybkim pociągiem państwowym niż fatalnym, wolnym i niebezpiecznym, prywatnym pociągiem angielskim, który został sprywatyzowany właśnie w imię takiego napędu doktrynalnego, że to jest po prostu no, nie najbardziej mądre.
Panie prezesie, w Polsce lawinowo narasta dług publiczny. Jest obawa, że niedługo to już będzie kwota biliona złotych. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś rozwiązania ku temu, by temu zaradzić?
Ma i one nawet zostały złożone w Sejmie. No to są nowe ustawy podatkowe. Ten system podatkowy można porównać do jakiegoś urządzenia, jakiejś maszyny, która już nie tylko jest zardzewiała, ale umszała, rozsypuje się przy każdym ruchu, ale w dalszym ciągu jest w interesie no, tych, którzy nie płacą podatków w Polsce, bo w Polsce ogromna i bardzo bogata sfera w istocie nie płaci podatków i jest to także w interesie różnych aparatów, no, które sobie w tej sytuacji znakomicie radzą także w takim wymiarze indywidualnym. Mamy dzisiaj sytuację taką, z jednej strony drobni, średni przedsiębiorcy są często niszczeni, a nawet więksi, no, Kłuska był tego przykładem, a z drugiej strony bardzo potężne i bardzo bogate instytucje podatków nie płacą w ogóle. Sieci handlowe, banki, ale też wiele innych przedsiębiorstw zagranicznych jest tak ustawionych, że praktycznie rząd nie płaci podatków. Stosuje się różne chwyty, na przykład taki, że przedsiębiorstwo produkcji żywności ma ziemię, gdzie się produkuje ten materiał wyjściowy i fabrykę. Materiał wyjściowy, niech to będą kartofle, mówię o konkretnym przykładzie, tej fabryce sprzedaje się za jakieś gigantyczne, zupełnie nierealne pieniądze, dzięki temu ta fabryka nie ma zysków, natomiast gospodarstwo rolne ma olbrzymie zyski, a od tego się nie płaci podatku. No, taki prosty chwyt, który jest na Pomorzu często stosowany przez firmy no, niepolskie. I my chcemy po prostu z tym skończyć. No, to jest chyba zupełnie oczywiste, że nie mamy zamiaru tolerować takiej sytuacji, bo ona jest skrajnie niesprawiedliwa i skrajnie nierynkowa. To nie ma nic wspólnego z rynkiem, jeżeli jedni konkurenci rynkowej muszą płacić podatki, a inni nie muszą. To powtarzam, to nie jest rynek. Są w ogóle w Polsce, no, ani nie ma demokracji, ani nie ma rynku, jest oligarchia. I taki system, może najbardziej przypominający kraje latynoamerykańskie, ale tak jest sprzed 20, 30, 40 lat.
Jak pan ocenia zmianę miejsc przez byłego eksposła Aleksandra Grada?
No wie pan, jeżeli te wieści, które krążą, o które mnie już dzisiaj pytano, że ta pensja mogłaby zastydzić pana Śmietanką, on skromne 70 parę tysięcy, a tu 110, to można powiedzieć, że najgorzej na tym nie wypadł. Ale ja nie mogę powiedzieć, że to jest prawda, bo po prostu to są na razie tylko takie informacje. Być może, że to jest nieprawda. A jest też pytanie o charakter tej spółki, bo podobno już wydała spore pieniądze, jakoś nie widać jakichkolwiek skutków, no a to jest stara metoda. Wydaje się, zlecając różne ekspertyzy prawne, ekologiczne, odnoszące się do usytuowania, w tym geodezyjne, etc., etc. No, pieniądze są wydawane, ktoś na tym bardzo, bardzo dobrze zarabia. Sprawa, która jest, no co tu dużo mówić, niezbyt wygodna także dla naszych sąsiadów niektórych, nie idzie do przodu. I to byłoby bardzo charakterystyczne. Ale to wszystko będziemy musieli sprawdzać, będziemy to sprawdzać, będziemy robić wszystko, żeby polska opinia publiczna jak najwięcej wiedziała w tych sprawach.
Jeśli chodzi o elektrownię jądrową, w ogóle program energetyki jądrowej dla Polski, to rozumiem, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości się nie zmienia. My powinniśmy mieć elektrownię.
Jestem głęboko przekonany, że powinniśmy mieć elektrownię atomową i to była część programu naszego rządu, ponieważ w tej chwili jest taki silny front sprzeciwu, to my proponujemy referendum, ale po takim mocnym wyjaśnieniu społeczeństwa, jak to jest, bo po prostu ludzie się tego boją, bez żadnych powodów. No, we Francji jest 58 elektrowni atomowych i nic się z tego powodu złego nie działo. W gruncie rzeczy znamy do tej pory przykłady trzech katastrof. Jedna w 57 roku w Związku Sowieckim, szczegóły po dziś dzień nieznane, na pewno dużo ofiar. No, druga znana, Czarnobyl. No i wreszcie ta ostatnia związana z wielką katastrofą klimatyczną. To znaczy Fukushima. I poza tym tak naprawdę nigdy się nic nie stało. Znaczy przy innych działach przemysłu się nie zdarzają katastrofy i to niekiedy z cięższymi jeszcze konsekwencjami. No zdarzają się, więc to jest po prostu akcja z jednej strony ludzi, którzy no mają takie przekonanie i my to oczywiście całkowicie szanujemy, no ale z drugiej strony obawiamy się, że tutaj też działają różne lobby, także zewnętrzne, zmierzające do tego, żeby Polska nie była krajem nowoczesnym i nie miała pewnych możliwości, które powinna mieć, bo jest dużym europejskim krajem położonym, no powiedzmy sobie, w bardzo niewygodnej pozycji geopolitycznej. I stąd nasze głębokie przeświadczenie, że trzeba to zrobić. Ale trzeba też przekonać ludzi, nie można tego robić na siłę.
Panie premierze, kto był autorem uzasadnienia do projektu uchwały PiS z maja tego roku, gdy trafił do laski marszałkowskiej, ostatecznie nie był procedowany, jak zrobiłem zresztą w tej sprawie. Chodzi o projekt w sprawie 11 lipca, upamiętnienia tej daty jako dnia męczeństwa Polaków na Kresach. W tym uzasadnieniu i środowiska kresowe no, oburzone sposobem jakby podania tych informacji w uzasadnieniu. Nie znajduje się nigdzie wyjaśnienie, czym jest 11 lipca, natomiast znajdują się bardzo ogólne sformułowania, że no, Kresy podlegały pewnym procesom historycznym po 17 września.
Muszę się przyznać, że nie wiem, kto jest autorem tego uzasadnienia. Trzeba by o to zapytać kierownictwo klubu, tylko proszę państwa, no są takie środowiska, które jakby chcą mieć do nas pretensje. No, myśmy chcieli, żeby to zostało uczczone. My określamy te wydarzenia jako ludobójstwo. No cóż więcej możemy zrobić? No powiedzmy sobie, nie wiem z czyjej inspiracji próbuje się mieć do nas o to pretensje. To tak jak w sprawie in vitro. Jak żeśmy złożyli takie bardzo zdecydowane pod tym względem projekty, to nas zaatakowano, że mieliśmy je już parę miesięcy wcześniej, żeśmy ich nie złożyli. Jakbyśmy je złożyli parę miesięcy wcześniej, już by dawno było odrzucone w pierwszym czytaniu. No po prostu są tacy, którzy szukają dziury w całym i to jest takie specyficzne środowisko. Ja nie ukrywam, że gdybym jeszcze raz mógł kierować państwem, to odpowiednie organa państwowe by się przyjrzały temu, bo to czasem wygląda nie na działanie przeciwko jednej partii, bo to wolno, wolno być przeciwnikiem PiS-u, tylko na działanie odnoszące się do polskich interesów, a tego już nie wolno.
Panie prezesie, jak partia PiS będzie chciała zachęcić młodych ludzi do powrotu z Unii Europejskiej i jaka recepta jest tutaj na tarnowski rynek, żeby nie upadały kolejne firmy? Ponieważ już dwa wnioski są Polimu i...
Proszę Państwa, generalna recepta jest następująca. Po pierwsze, rzeczywiste odblokowanie w Polsce inicjatywy. To wymaga zmian w prawie podatkowym właśnie. To wymaga zmian odnoszących się do różnego rodzaju procedur biurokratycznych. No nie można ich zupełnie znieść, ale należy je ograniczyć, wyklarować, uczynić nieporównanie łatwiejszymi do przeprowadzenia. To jest kwestia dużo bardziej skomplikowana, ale też ją trzeba podjąć, rozbicia różnego rodzaju społecznych konstrukcji, które funkcjonują i lokalnie, także i w skali ogólnokrajowej, ale tutaj w Tarnowie z całą pewnością lokalnie, które po prostu blokują możliwości zwykłych ludzi, tworzą różnego rodzaju monopole. To już jest działalność bezprawna, czasem realizowana metodami bardziej subtelnymi, a bywa, że ja nie mówię tutaj o Tarnowie, że no, że tak powiem, na końcu tej procedury jest już pistolet gangstera, bo i to się w Polsce niestety w dalszym ciągu zdarza i narasta. Pewne rynki bardzo atrakcyjne są po prostu w ten sposób kontrolowane. To trzeba rozbić w ramach ogólnego wielkiego planu prawdziwej wojny z przestępcami, która musi być w Polsce podjęta. Myśmy ją podejmowali, no Platforma Obywatelska całkowicie z tego zrezygnowała, zresztą skutki tego widać gołym okiem. A więc odblokowanie to po pierwsze, po drugie właściwe wykorzystanie środków europejskich, to znaczy efektywne, no bez tego olbrzymiego podatku korupcyjnego, który w tej chwili zaczyna być widocznym gołym okiem, bo to jest z jednej strony infrastruktura, która na pewno ułatwi nie tylko życie Polaków i skądinąd to szczędzi życie bardzo wielu ludziom, a autostrady to dużo mniej wypadków, także dużo mniej ludzi, którzy zginęli w ruchu drogowym, ale która także będzie tworzyła nowe miejsca pracy, będzie tworzyła popyt, a więc będzie też takim kołem napędowym gospodarki. Wreszcie sprawa, którą myśmy stawiali, to bardzo często było wyśmiewane, tutaj to oddziaływało potężne lobby deweloperskie, sprawa budownictwa mieszkaniowego dla zwykłych ludzi. W Polsce ktoś, kto nie jest w stanie wziąć setek tysięcy złotych kredytu albo nie ma takiej sumy, czyli ogromna większość ludzi, po prostu nie ma szansy na mieszkanie. Czy tak musi być? Nie, proszę Państwa. Na przełomie lat 60. i 70. Hiszpania czy Grecja była dużo biedniejsza niż dzisiejsza Polska. Budowano 12-14 mieszkań na 1000 mieszkańców. Łatwo obliczyć, ile to byłoby w Polsce. W Polsce buduje się 100-110, czasem jak w porywach, skądinąd za naszych rządów 130 tysięcy mieszkań rocznie, a powinno się budować no, co najmniej między 300-400 tysięcy. I my taki plan przygotowany w ciężkim trudzie, bo tam były różne kłopoty, mamy. On musi być co prawda w tej chwili nieco dostosowany do innej sytuacji finansowej niż była w roku 2007. Mówię o sytuacji banków, no bo ktoś musi to finansować. To też oczywiście nie chodzi o finansowanie z budżetu państwa, ale taki projekt w Polsce musi być podjęty. On oczywiście jest bardzo ostro kontrolowany, bo on oznacza, że no nie jeden wielki majątek tam gdzieś z czołówki listu tu zacznie się gwałtownie zmniejszać, tylko nas to kompletnie nie interesuje, bo my nie jesteśmy od tego, żeby pilnować interesów miliarderów. My jesteśmy od tego, żeby pilnować interesów zwykłych ludzi. Więc spodziewamy się oczywiście przeciwdziałania, ale przedłożymy takie projekty i będziemy dążyć do tego, żeby uchwalone życie. Ale to też jest potężny czynnik rozwoju gospodarczego. Bo proszę Państwa, kiedy ludzie zaczną wracać do Polski? No, kiedy będzie praca i będą mieszkania? No, to jest chyba zupełnie oczywiste. W tej chwili nie ma pracy, nie ma mieszkań. Jeżeli policzyć tych, którzy wyjechali i tych, którzy są bezrobotni w Polsce, to już jest przeszło 4 miliony i za chwilę będzie jeszcze więcej. To oznacza też, można powiedzieć, klęskę systemu Balcerowicza, no bo to on swoją polityką, narzucił politykę, która po 20 paru latach daje nam taką sytuację, że żaden problem społeczny nie został rozwiązany, żaden poważny problem infrastrukturalny nie został rozwiązany, tylko mamy jakby nieustanny kłopot. No i dosyć dużą ilość ludzi bardzo zamożnych. Ja nikomu nie zazdroszczę tej zamożności pod jednym warunkiem, że on ją zdobył uczciwie, a nie dlatego, że kupił działkę za 1 milion od kogoś, oczywiście na zasadzie korupcyjnej, a później sprzedał za 7 milionów.
Jeszcze muszę pewnie zapytać.
Ostatnie pytanie już
właśnie. Czy pan skomentuje fakt zapalenia przez władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie czerwonego światła dla pana wystąpienia, spotkania z mieszkańcami w murach uczelni w kontekście braku problemów dla działaczy i polityków Platformy Obywatelskiej, którzy nieraz tam organizują spotkania?
Proszę Państwa, no my mamy w Polsce w tej chwili różne, bardziej widoczne i mniej widoczne ograniczenia demokracji. To jest zupełnie ewidentne. No są te sprawy, o których się mówi, chociaż dużo, dużo za mało, jak na przykład ograniczenie dostępu do informacji gospodarczych, w ogóle do informacji publicznych, dostępu obywateli, skądinąd, nawet jak obowiązywała ta poprzednia ustawa, poprzednia regulacja, to i tak nie była wcielana w życie, bardzo wiele władz po prostu odmawiało tych informacji. I to niekiedy w bardzo ważnych sprawach, no do dziś dnia nic się nie dowiedział od premiera Tuska, na jakiej zasadzie on podjął decyzję i umówił się z Rosjanami na protokół 13, jeżeli chodzi o badanie katastrofy smoleńskiej. A teraz jest także i zmiana prawna, oczywiście w pewnym zakresie. Mamy sprawę stowarzyszeń, przepraszam, demonstracji, no to jest bardzo daleko idące ograniczenie, to zostało w tej chwili wprowadzone. Ale mamy też właśnie no, bardzo często występujące zjawisko, że się nie udostępnia sal ludziom, którzy mają krytyczny stosunek do obecnej rzeczywistości. To mnóstwo jest takich przypadków i to dotyczy nie tylko polityków, ale na przykład pisarzy, dziennikarzy. Notujemy tego bardzo wiele, ale mamy też coś, co jest jeszcze groźniejsze. No, ludzie boją się w zakładach pracy przyznawać się do swoich poglądów, jeżeli to są poglądy krytyczne wobec władzy. No, a to już jest objaw no, sytuacji, która z demokracją nie ma kompletnie nic wspólnego. I tutaj nie ukrywam, że chcemy i stworzyć odpowiednie zabezpieczenia daleko idące, jeżeli tylko uzyskamy odpowiednie poparcie społeczne i przejmiemy władzę, ale także no, wyciągnąć wnioski wobec ludzi, którzy w tej sprawie się jakoś wyróżnili, na których będą jakieś dowody, bo to są już działania o charakterze czysto przestępczym i trzeba stworzyć takie ostrzeżenie, żeby na przyszłość ludzie też wiedzieli, że jak będą tak robić, to może przez kilka lat będą mieli z tego korzyści, ale później będą mieli straszne nieszczęście.
Dziękuję bardzo Państwu.